SBS Radio.
Kłaniam się z Warszawy. Nie do przyjęcia jest propozycja Komisji Europejskiej uzależnienia wypłaty środków z budżetu unijnego od aktualnie ocenianego stanu praworządności w państwach, którym środki te są przyznawane, oświadczył w czwartek w Sejmie szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz. Podkreślił, że Polska opowiada się za silną Unią, cieszącą się poparciem wchodzących w jej skład państw i narodów. Unią, która wspiera wyrównywanie poziomów życia obywateli wszystkich państw członkowskich. Unią, która w pełni wykorzystuje potencjał drzemiący we wspólnym rynku oraz przestrzega czterech swobód – przepływu towarów, kapitału, osób i usług, mówił Czaputowicz. Zadeklarował, że Polska będzie działać na rzecz odbudowy zaufania obywateli do unijnych instytucji. Według niego obecne zagrożenia dla projektu europejskiego płyną m.in. ze strony ruchów populistycznych, tak z lewej, jak i z prawej strony sceny politycznej. Zaznaczył, że są one objawem kryzysu, z którym boryka się Unia, a nie jej przyczyną. Natomiast nawiązując do niedawnych obchodów 20. rocznicy członkostwa Polski w NATO, podkreślił, że wzmocnienie wojskowej obecności NATO na wschodniej flance sojuszu, w tym szczególne zacieśnienie współpracy wojskowej Polski i Stanów Zjednoczonych, pozostaje naszym priorytetem. Zależy nam szczególnie na wzmacnianiu potencjału odstraszania i obrony sojuszu. Nasze dążenie, by stać się rdzeniem obecności wojskowej NATO i Stanów Zjednoczonych w naszym regionie, jest realne, oświadczył minister. Tego samego dnia, gdy Jacek Czaputowicz przedstawiał w Sejmie swoje wystąpienie, w Christchurch, Nowej Zelandii, australijski terrorysta zastrzelił w dwóch meczetach 49 osób, a blisko 50 ranił. Szybko okazało się, że mężczyzna może mieć pewne związki z Polską, ponieważ policja odkryła w internecie jego manifesty, w których wspominał o naszym kraju, a na magazynkach z nabojami, z których strzelał, miał wypisane polskie nazwiska i datę bitwy pod Wiedniem, w której król Jan III Sobieski pokonał Turków. O komentarz do tej sprawy chciał zapytać dziennikarz radia RMF FM, które zaprosiło ministra do studia na popołudniową rozmowę. Kiedy jednak tuż przed wejściem na antenę okazało się, że pytania będą dotyczyć Nowej Zelandii, minister zrezygnował z rozmowy i wyszedł ze studia. MSZ nie jest instytucją właściwą do komentowania doniesień o rzekomym wątku polskim w tej tragedii, napisano później na Twitterze Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 382 przypadki molestowania seksualnego dzieci przez osoby duchowne zostały zgłoszone na policję w latach 1990-2018. Tak wynika z raportu o pedofilii w polskim kościele, jaki przygotowany został na zlecenie Konferencji Episkopatu Polski. Dokument, który przedstawił arcybiskup Stanisław Gądecki, zawiera dane statystyczne dotyczące wykorzystywania małoletnich przez duchownych w Polsce. Raport zawiera udokumentowane przypadki pedofilii zebrane przez Konferencję Episkopatu Polski, a następnie opracowane przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. Z raportu wynika, że w 2/3 zgłoszonych przypadków molestowanie dotyczyło chłopców poniżej 15 roku życia. 1/4 sprawców molestowania została wykluczona ze stanu kapłańskiego. W 40% przypadków dotknęły ich kary kościelne, na przykład suspensja, zakaz pracy z dziećmi, pozbawienie urzędu czy zakaz wystąpień publicznych. Przed prezentacją danych statystycznych głos zabrał arcybiskup Marek Jędraszewski. Powiedział, że pedofilia jest problemem uniwersalnym o charakterze przekrojowym i występuje wszędzie. Podkreślił, że w świeckiej części społeczeństwa takich przypadków notuje się więcej niż w kościele. Jednak przypadki w kościele są tym bardziej bolesne, że dotyczą osób konsekrowanych, cieszących się szczególnym zaufaniem społecznym. Kościół musi być nieskazitelny i stanowczo piętnować zło, ale musi też wzywać do nawrócenia i pokuty i okazywać miłosierdzie sprawcom takich zdarzeń, jeśli oni swoich czynów żałują, bo zło może stać się szansą odnowy i oczyszczenia, mówił arcybiskup. Nie zgadzamy się na przemilczanie i ignorowanie problemu, który jest kwestią kluczową dla naszej przyszłości, mówią tymczasem organizatorzy młodzieżowego strajku klimatycznego. Uczniowie wielu szkół w Polsce, m.in. z Katowic, Łodzi, Szczecina, Gdańska, Lublina i Torunia, a także w 50 innych krajach na świecie, wyszli w piątek na ulicę, aby pokazać politykom, że priorytetem ich działań powinno być właśnie zatrzymanie zmian klimatu. Młodzi ludzie domagają się przede wszystkim działań od polityków. Ich zdaniem działania, aby chronić klimat, są obecnie albo niewystarczające, albo w ogóle ich nie ma. Ci, którzy protestują, to w większości uczniowie liceów, ale także młodsi uczniowie ze szkół podstawowych, bardzo młodzi ludzie, którzy apelują do polityków o skuteczne działanie. Zebraliśmy się tu, ponieważ chcemy pokazać nasz sprzeciw wobec bierności polityków, wobec postępowania zmian i ocieplania klimatu. Chcemy pokazać, że chodzi tu o naszą przyszłość i naprawdę nam na niej zależy, powiedziała jedna z organizatorek marszu, Agnieszka Tutak z Wielokulturowego Liceum Humanistycznego imienia Jacka Kuronia w Warszawie. Dodała również, że to młodzi ludzie w największym stopniu będą odczuwać skutki dzisiejszej ignorancji problemu przez społeczeństwo i polityków. Część szkół już wprowadza zmiany pro-eko właśnie z inicjatyw uczniów. Mamy lekcje o klimacie, segregujemy śmieci. W jednym z liceów udało się wycofać plastikowe sztuczce z bufetu. Wprowadzono też dzień bez mięsa czy dzień bez ksero. Chodzi o to, by ludzie wychodzili ze szkół z dobrymi nawykami, opowiadała Agnieszka Tutak. Organizatorzy akcji podkreślają, że protest jest apolityczny, dlatego na manifestacjach nie było żadnych symboli partii i organizacji politycznych. Młodzieżowy strajk klimatyczny to część ogólnoeuropejskiego ruchu uczniów i uczennic, który powstał po wystąpieniu 15-letniej wówczas Szwedki Grety Thunberg na konferencji COP24 w Katowicach w zeszłym roku. A na koniec pyton, jakiego znalazł w przesyłce kurierskiej pracownik jednej z warszawskich firm. Pracownik odebrał we wtorek od kuriera standardową paczkę, ale gdy ją otworzył, zanim mówił z wrażenia. W środku kartonu leżał żywy, ponadmetrowy wąż, pyton tygrysi. Szybko się wyjaśniło, że pracownik w filii tej firmy wysłał przesyłkę do swojego kolegi w Warszawie i całkiem świadomie zapakował węża do pudełka. Przez przypadek paczkę odebrała jednak niewłaściwa osoba i stąd wzięła się cała afera. Z uwagi na podejrzenie, że mogło dojść do nielegalnej dystrybucji zwierząt egzotycznych oraz ze względu na niewłaściwy sposób transportu żywego zwierzęcia, na miejsce wezwano policję i właściwy adresat przesyłki został zatrzymany i przesłuchany. Tymczasem wąż trafił do warszawskiego zoo i tam poczeka na szczęśliwe zakończenie tej sprawy. O czym z Warszawy dla Radia SBS Przemysław Przybylski. Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.